sięgam do Ewangelii Marka, rozdział
pierwszy, od wiersza 21. Czytajmy kilka wersetów. I weszli do Kafarnaum i zaraz w sabat wstąpił do synagogi i nauczał. I zdumiewali się nad nauką jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. A był w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, mówiąc: cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc: zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali się nawzajem: co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą? Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. Bracia i siostry, to zdarzenie opisane w Ewangelii, a umieszczone w pierwszym rozdziale, mieści się w pewnym logicznym ciągu. Oto ta Ewangelia rozpoczyna się od prezentacji herolda poprzedzającego przyjście Jezusa Chrystusa, jego publiczne wystąpienie. Rozpoczyna się od prezentacji Jana Chrzciciela. On to zapowiada, kto po nim przyjdzie, jakie będzie mieć poselstwo, jakie zadanie ma ten, który po nim przyjdzie do spełnienia. I oto on powiadał, ten Jan Chrzciciel, że oto idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się, rozwiązać, że mykał sandałów jego. Tak pokorny sługa poszedł przed Jezusem Chrystusem. Powiedział, kto idzie za nim, że on się nie liczy w tym wszystkim, co on robi, ale najważniejszy jest ten, który za nim przyjdzie i ogłosi to, co ogłosił. I oto dalej Ewangelia, ten rozdział, prezentuje nam tego, który wyszedł i powiedział. Powiedział ludziom, do których wyszedł: wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Oto cała treść zwiastowania ewangelicznego Jezusa Chrystusa. Tak byśmy ją mogli w tym zdaniu zamknąć, bo to ten, którego ogłaszał Jan Chrzciciel, jest nam tu przedstawiony jako ktoś, kto przyszedł i powiedział, że przybliżyło się coś niezwykłego dla ludzi. Oto zbliżył się czas, gdy Boże Królestwo jest tak bliskie nam, bo oto On ogłasza nam to Królestwo. I w tym Królestwie ogłasza, że grzech nie ma miejsca, że oto człowiek, który żył w grzechu lub żyje, ma obowiązek coś z tym zrobić, uporządkować swoje życie. I Jezus powiada: upamiętajcie się, a więc uporządkujcie swoje życie i wierzcie Ewangelii. Nie są to treści wymyślone przez kogoś, ani wymyślone przez samego Jezusa Chrystusa, ale ta Ewangelia jest życiem, jest tym, co dla człowieka jest najistotniejsze. Ten powołany Jezus Chrystus, którego Bóg posłał na tę ziemię, przyszedł nie po to, by tworzyć nową filozofię, nową ideologię, podać nam nową naukę, w pewnym sensie tak, ale On przyszedł przypomnieć nam to, co było dawno już ogłoszone, a przez ludzi zapomniane lub też zostało zdegenerowane przez grzech. Stare prawdy, ale w nowy sposób zostały ogłoszone. To, co podaje Ewangelia Marka, zadziwia mnie, dlatego że właściwie nie jest powiedziane tu dosłownie, czego Jezus nauczał, co wprawiało w zdumienie ludzi, którzy Go słuchali. Nie jest tu podana dokładnie treść tego zwiastowania, nie jest przytoczone w całości kazanie Jezusa Chrystusa. A jednak, gdy czytamy ten fragment Ewangelista Marek powiada, ludzie byli zdumieni nauką Jego. Ale nie tylko ludzie. Ten, który ogłosił, że przybliżyło się królestwo i czas na upamiętanie, nie chciał tego królestwa ogłaszać sam. Powiada nam Marek, że oto on powołał uczniów. On ich powołał. Wybrał ludzi, którzy mieli nieść Ewangelię. Wybrał ludzi, którzy mieli razem z nim ogłosić Boże Królestwo na ziemi. Ogłosić to, że jest czas, w którym może człowiek się upamiętać i uporządkować swoje życie. I on ich powołał, uczynił ich uczniami. A oni podjęli decyzję i powiedzieli, tak, idziemy za Tobą. Ale jak każdy uczeń, nie może się on nazywać uczniem, jeśli nie będzie nauczany. Jeśli nie jest nauczany, nie jest to uczeń. Jezus tych, których powołał, zaczął nauczać. I oto dał im w tym fragmencie, który czytałem, pewną poglądową lekcję. Jak oni w przyszłości, jako uczniowie, mają uczyć innych, to on im zaprezentował nauczanie, któremu oni się przysłuchiwali, z którego brali wzór, aby potem to samo nauczanie zanieść innym ludziom. I oto on, jako najlepszy nauczyciel, wziął ich z sobą i udał się do Kafarnaum. Wstąpił do synagogi i nauczał. I to jest zadziwiające właśnie, że nie znamy treści tego nauczania, przynajmniej w tym miejscu, w tym przekazie ewangelicznym. A jednak to nauczanie zdumiewało. Ludzie powiadali, że jest to nauka inna od tej, jaką prezentowali uczeni w piśmie. Czego nauczali? Czy na czym to oni się opierali? Czy oni mieli jakieś specjalne księgi mędrców wschodu, z których czerpali swą wiedzę? Czy mieli do dyspozycji jakąś szczególną księgę? My z Bożego Słowa wiemy, na czym uczeni w piśmie oparli swoje nauczanie. Ich nauczanie było oparte o zakon, o prawo i o Torę. To, co znajdujemy w pierwszych pięciu księgach mojżeszowych, w tak zwanym Pentateuchu, to było treścią nauczania uczonych w piśmie. Wbrew pozorom wydawałoby się, przecież nie mieli innego nauczania, czy nie powinni mieć innego nauczania. Dlaczego to nauczanie Jezusa Chrystusa było inne od nauczania tych w piśmie uczonych, tych rabinów? Dlaczego nie było to do przyjęcia? Dlaczego było szokujące zwiastowanie Jezusa Chrystusa? Jezus Chrystus powiedział, że On nie przyszedł przynieść nowej jakiejś nauki, On tylko powtarzał to, co ludzie już wiedzieli. On oparł swoje nauczanie o kościec, o kręgosłup, którym było 10 przykazań. To całe nauczanie Jezusa Chrystusa możemy zamknąć w tym, co Bóg ogłosił człowiekowi w 10 przykazaniach. I uczeni w piśmie również mieli do dyspozycji ten kręgosłup, ale tak go skomplikowali, tak rozbudowali, tak zagmatwali, że na każdą sytuację życiową chcieli mieć odpowiedź. Rozbudowano to ich nauczanie do monstrualnych rozmiarów. Oni chcieli znaleźć moralną odpowiedź na każdy postępek człowieka. I oczywiście tym tak skomplikowali życie, że nikt nie wiedział, co wolno, czego nie wolno. Albo każdy musiał przyjść do uczonego w piśmie i zapytać się, co dalej, jak postąpić. Ludzi to męczyło. To nie było proste zwiastowanie. I oto przychodzi Jezus Chrystus. I ten Jezus Chrystus głosi naukę, która zdumiewa. Kiedy uczony w piśmie chciał coś ogłosić i powiedzieć, to nigdy nie opierał się na swoim twierdzeniu, ale zaczynał swój wywód od tego. Powiada się, powiadają ludzie, albo zostało to zapisane, albo ktoś powiedział. Kiedy się słucha współcześnie wielu wybitnych kaznodziei albo takich wybitnych teologów, to bardzo często więcej jest tam cytatów w tym zwiastowaniu niż Bożego Słowa. Bardzo często ci wielcy kaznodzieje powiadają, Luther powiedział, Calvin powiedział, Melanchthon powiedział, papież powiedział, prezydent powiedział. A ja się pytam, a co Jezus powiedział? Ludzie wszystko wiedzą, co inni mędrcy powiedzieli na tej ziemi. Co powiedział Sokrates i co powiedziała filozofia grecka. Ale nie wiedzą, co powiedział Jezus. I to było zdumiewające dla tych ludzi. Właśnie to. Bo wtedy Jezus stanął przed nimi i powiedział: ja wam powiadam. On się nie odwoływał na to, co powiedzieli inni mądrzy ludzie. On się nie odwoływał do autorytetów. On był autorytetem, który zstąpił z nieba na tę ziemię dla człowieka. I on powiedział: ja wam powiadam. Czytajcie 5 rozdział Ewangelii Mateusza, a będziecie zadziwieni, jak często Jezus Chrystus tu w tym 5 rozdziale powiada. Chociażby kilka takich miejsc. Słyszeliście, iż powiedziano prorokom: nie będziesz zabijał. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. Ja wam powiadam. Jezus nie odwoływał się do jakiegokolwiek autorytetu. On powiedział: ja wam powiadam, wy macie żyć inaczej. Słyszeliście, iż powiedziano: nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy w sposób niewłaściwy, już grzeszy. Jezus powiadał: ja wam powiadam, ja wam mówię. I dlatego to zwiastowanie Jego było tak szokujące. Powiedziano: ktokolwiek by opuścił żonę swoją, a ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza, prowadzi ją do cudzołóstwa. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego. Słyszeliście, iż powiedziano: oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, ale jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. Słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam: miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych. To jest to zwiastowanie, którego nie ujął ewangelista Marek, ale to jest to zwiastowanie, które szokuje, które bulwersowało. To wcale nie było gładkie takie zwiastowanie, które było balsamem na serce człowieka. Wcale nie było to gładkie, to było szorstkie, bulwersowało, denerwowało, czasami oburzało ludzi, buntowali się wewnątrz. Ale Jezus miał rację, nie oni. Jezus miał rację, dlatego on powiadał: ja wam powiadam. On się nie musiał uciekać do żadnego autorytetu i pytać się, co powiedział w encyklice któryś z kolejnych papieży, jaki miał stosunek do życia. Ale on powiada: ja wam powiadam. Prawda, że oni byli później, po Jezusie Chrystusie. Ale wielu ludzi dziś sięga do Homera albo do filozofii wschodu. Dziś są zachwyceni różnymi filozofami, których dziś nazywamy guru, bo taka wielka fascynacja wschodem. Ale ci ludzie nie mają nic do powiedzenia w sprawie życia i śmierci, bo oni nic o tym życiu i śmierci nie wiedzą. W sprawie życia i śmierci tylko do powiedzenia ma coś Jezus Chrystus. Islam, tylu ludzi, tyle milionów ludzi wierzy Mahometowi, ale on nigdy im nie zagwarantował życia wiecznego. Religie indyjskie nigdy nie zagwarantowały życia wiecznego. Być może, jeśli będziesz znał dobrze księgi Wedy, jeśli tam przejdziesz przez różne stopnie reinkarnacji, to może jako mrówka kiedyś będziesz w wieczności. Są zwiedzeni w sprawie życia i śmierci. Tylko ma coś do powiedzenia Jezus Chrystus. I on dlatego powiadał: ja wam powiadam. Przychodził i powiadał im: miłuj, kochaj, postępuj zgodnie z moim przykazaniem. I to wystarczy. Nawet nie musisz znać tego 5 rozdziału Ewangelii Mateusza, tego wspaniałego, wielkiego kazania na górze, które tu pewne detale z życia ujawnia. Wystarczy, żebyś znał 10 Bożych przykazań i je respektował w nowotestamentowy sposób. Bo one wszystkie zamknęły się w jednym, bardzo istotnym. To, co powiedział Jezus, gdy mu zadano pytanie, które z przykazań jest najważniejsze? Powiedział: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej myśli swojej, z całego swego życia. A później drugie: będziesz miłował bliźniego swego. I to jest cały zakon dla człowieka nowotestamentowego. W tym wszystko się zamyka. Jeśli tej racji biblijnej podporządkujemy swoje życie, to życie byłoby wspaniałe, piękne. Ale moce ciemności nie zgodziły się z tym nauczaniem Jezusa Chrystusa. One się zbuntowały. I tu mamy przykład. nie tylko nauczania Jezusa Chrystusa. On dał przykład, jak uczniowie mają nauczać potem innych, co ma być treścią ich poselstwa, ale on im powiedział w praktyce, jak będzie to nauczanie wyglądać. Oto im pokazał, co może ich spotkać. Człowiek pojawił się w synagodze, opętany przez ducha nieczystego. O, dziś ludzie XX wieku myślą, że właściwie ten świat nie istnieje, a z drugiej strony dają tego dowody, że wierzą temu nieistniejącemu światu, bo wierzą w różne rzeczy. Jezus pokazał im, że oto mamy do czynienia z niewidzialnym, niepostrzegalnym światem, którego nasze zmysły nie zauważają. Nasz wzrok naturalny, nasz słuch nie odbiera tych bodźców świata, który wokół nas istnieje. Ale to wcale nie jest nieprawdą, że on nie istnieje. Tysiące ludzi dziś jest chorych. Często ludzie myślą, że ich symptomy choroby wynikają z niedomagania fizycznego. Ale wiele chorób ma podłoże demoniczne, z którego ludzie sobie nie zdają sprawy. Wielu mądrych psychiatrów stwierdziło, że już nie wystarczy ciału pomóc, ale trzeba zacząć od leczenia duszy, ducha, żeby ciału pomóc. A więc ten świat niewidzialny istnieje. I to sprecyzował nam apostoł Paweł, powiadając, że oto nie toczymy boju z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami działającymi w okręgach niebieskich. Toczymy bój z mocami ciemności i te moce ciemności oddziaływują na nas. I musimy mieć tę świadomość, że tak jest. I oto Jezus dał dowód tego, z jakim człowiekiem, z jakim światem uczniowie będą mieli do czynienia. Temu człowiekowi. Bezpośrednio do niego to powiedział, ale skierował to słowo do ducha nieczystego. Powiedział mu, wyjdź. Bóg nie zgadza się, by Ewangelia i by Jezus był reklamowany przez moce ciemności. Czy macie tę świadomość, że Bóg zagwarantował niesienie Ewangelii nam, ludziom? Nawet nie dał tej możliwości zwiastowania Ewangelii aniołom. List do Hebrajczyków to wyraźnie mówi, drugi rozdział. Zwiastowanie Ewangelii zostało nam zarezerwowane. Nawet aniołowie nie mają prawa zwiastować Ewangelii. Ale nas Bóg wybrał. I dlatego Jezus dał tego dowód. Gdy duch nieczysty przecież nie kłamał, mówił prawdę. Ty jesteś tym świętym Bożym, który przyszedł świat demonów zniszczyć. Demony miały świadomość, jaki nadszedł czas. Jaki nastał czas walki z grzechem, walki z mocami ciemności. I Bóg nie zgodził się na reklamę niesioną przez moce ciemności. Dlatego Jezus mu powiedział, wyjdź, wyjdź z niego. I tu w tym miejscu przypomina mi się twórcze słowo Boga. Oto Ewangelia Jana zaczyna się od słów. Słowo było u Boga, a Bogiem było to słowo. I sięgamy do pierwszego rozdziału Księgi Genezis. A tam czytamy, Bóg rzekł i stało się. To samo twórcze słowo spotyka nas w tym miejscu. Jezus rzekł i stało się. Gdy Jezus wyrzekał słowo, coś się działo. I On tej mocy przeciwnej Jemu powiedział, wyjdź. Zamilknij i wyjdź z niego. Jest tu pewna wskazówka. Po pierwsze, Jezus pokazał swoim uczniom, że oni mają być Jego naśladowcami. On ich uczył, jak mają w takiej sytuacji postąpić, jakie ma być ich zachowanie i jakiego autorytetu mają prawo użyć przeciwko takiej mocy ciemności. Ten człowiek został uwolniony. Po drugie, nauczył ich tego, że z demonami, z mocami ciemności nie ma żartów. Nigdzie nie czytamy w Ewangeliach, by Jezus ludzi opętanych dotykał, ale rozkazywał tym demonom, aby wychodziły. Myślę, że to jest też wskazówka dla Jego naśladowców, bardzo ważna. Nigdy apostoł Paweł napisał do Tymoteusza, nie wkładaj pochopnie rąk, nie bądź pośpieszny wtedy, gdy nie jesteś pewien, czy masz do czynienia z mocą ciemności. Nie śpiesz się i nie dotykaj. Moce ciemności to nie są żarty. Wielu ludzi zignorowało to i miało problemy. I miało duchowe problemy. Jezus Chrystus uczy nas, że my nie musimy odprawiać egzorcyzmów, nie musimy jakichś zaklęć wypowiadać, nie musimy wprowadzać człowieka w hipnozę i w jakiś trans, ale wystarczy użyć autorytetu Jezusa Chrystusa, aby człowiek został uwolniony. Jezus Chrystus nie mówił, że nie taki, a taki człowiek tak, a tak postąpił. My dziś nie musimy odwoływać się do pana Kaszpirowskiego, Nardellego i jeszcze paru jemu podobnych. My nie musimy odwoływać się do świętych miejsc, takie jak Lourdes i jeszcze inne, aby oczekiwać, że tam będziemy uzdrowieni. Boże uzdrowienie, Boża pomoc jest tam, gdzie jest autorytet Jezusa Chrystusa, gdzie człowiek wierzący tego autorytetu wezwie. W imieniu Jezusa Chrystusa chodź, w imieniu Jezusa Chrystusa bądź wolnym. To uczniowie przeżyli, oni się tego nauczyli. Taką identyczną sytuację znajduję w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale. Oto Paweł szedł, był w Filipi i szedł na modlitwę. I oto dziewczyna, która miała ducha wieszczego i przynosił on zysk tym, którzy się nią opiekowali. Duch pana Kaszpirowskiego przynosi zysk, bo on lubi tłumy. Jemu są potrzebne tłumy. Gdyby nie miał tych tłumów, on byłby nieznany. Gdyby nie miał kamer, byłby nieznany i jemu podobni ludzie. Potrzebują kamer telewizyjnych, potrzebują tłumów, aby pokazać, co potrafią. Jezus tam był, gdzie były tłumy, ale był tam, gdzie był indywidualny człowiek. Dalej czytamy, że wszedł do domu i teściowa Szymona była chora i on zgromił gorączkę. Ludzie powiadają, jak to coś niematerialnego można zgromić? Bo Jezus wiedział, gdzie tkwi przyczyna. Jezus zgramiał duchy nieczyste. To sugeruje nam, że nie była to zwykła gorączka, nie była to zwykła temperatura, ale był to wynik mocy ciemności i zgromił. Bo tylko gdy czytam Ewangelię, Jezus gromił demony, a tam, gdzie ludzie byli chorzy z powodu fizycznego niedomagania, gdzie demon nie miał nic wspólnego, tam dotykał i leczył i powiedział, bądź uzdrowiony. A tam, gdzie był demon, on zgramiał. Jezusowi nie były potrzebne tłumy, aby on był tym, kim był. I gdyby nawet te tłumy go nie otaczały, gdyby go nie otaczały tłumy, którym dał chleb, Jezus byłby tak samo znany, tak samo był, posiadał moc i taką samą głosiłby Ewangelię. Nie zmieniłby swego zwiastowania. Dlatego jestem tak zawsze mocno oburzony przeciwko tym wszystkim ludziom, którzy oszukują innych, dając im nadzieję, nie mówiąc im, z jakiej mocy ta nadzieja pochodzi. Kto za tym stoi? Kto jest inspiratorem? Nie ma w tym świecie trzech mocy. Są tylko dwie moce. Jest moc Boga Wszechmogącego, jest moc diabelska. Nie ma pośredniej. I to musimy mieć w pamięci. Tego musimy być świadomi. I dlatego ludzie zdumiewali się nad tym, co Jezus powiadał. I oto ta dziewczyna przynosząca zysk ludziom, którzy się nią zajmowali, zaczęła wykrzykiwać. To są ludzie, którzy głoszą Chrystusa, którzy głoszą zbawienie w Bogu. Reklamował demon Ewangelię. I wtedy Paweł powiedział, zamilknij i wyjdź z niej. Jezus nie zrobił kariery, uczniowie nie zrobili kariery. Nie stali się bogaci z tego powodu, że usługiwali innym przy uzdrawianiu. Jeśli inni z tego się bogacą, to ja stawiam już nad tym znak zapytania, czy cokolwiek to ma wspólnego z Ewangelią i z Jezusem Chrystusem. Nawet gdyby się powoływali na Chrystusa. Jezus nigdy nie zrobił tu kariery, ale wszystkim ludziom, którzy potrzebowali Go, przyszedł i powiedział, bądź wolny, bądź uzdrowiony, bądź zbawiony. I to jest Ewangelia, która zdumiewała. Nie są to pomysły zabobonnych ludzi. To, co głosimy, to, co mówimy o Chrystusie, jest to realny świat, z którym mamy do czynienia. I apostoł Paweł dlatego nas ostrzegał, z jakim światem mamy do czynienia, bo on sam tego w swoim życiu doświadczył. A my chcemy iść jako uczniowie Jezusa Chrystusa. Za tych uczniów on oddał swoje życie na Golgocie. Wspominamy autorytet Jezusa Chrystusa, który głosił naukę, która zdumiewała. Ty i ja. Nie jesteśmy powołani do tego, by świat zadziwiać, by wprowadzać w zdumienie, by tworzyć coś, co by było tak bardzo spektakularne. ale jesteśmy powołani do tego, by głosić Jezusa Chrystusa, który umarł na Golgocie, oddał swoje życie za mnie i ja tylko mogę powiedzieć, co uczynił dla mnie. Ja nie mogę powiedzieć, co uczynił dla ciebie, bo nie wiem. Ale ja wiem, co uczynił dla mnie. To mam ogłosić. Tego Jezusa Chrystusa mam przedstawić jako Zbawiciela, ale jako też Pana, który uzdrawia, który leczy i który ma moc nad światem ciemności. Ten świat ciemności dziś tak mocno wkracza w nasze życie. Tak mocno chce wkroczyć w nasze życie. I dlatego te moce ciemności nie zrezygnowały, ale zawsze będą towarzyszyły szczególnie tym, którzy nie są ich własnością. I będą te moce próbowały wyrwać ludzi, którzy powiadają, że Jezus Chrystus jest ich Panem. I rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. To proste zwiastowanie, w którym on powiadał, ja wam powiadam. I to zwiastowanie, które powiadało, zamilknij, wyjdź, to był autorytet, którego Jezus używał. I tego autorytetu mamy prawo używać w dniach dzisiejszych, w XX wieku. Jeśli ludzie nie wstydzą się używać jakichś zabobonnych poczynań, jeśli ludziom nie wydaje się głupotą powtarzanie mantry przez cały dzień, to tym bardziej dla ludzi, którzy poznali Ewangelię, nie może być wytłumaczenia i nie powinno to wprawiać ich w zakłopotanie, gdy mówią o Chrystusie, gdy wyznają Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, gdy wyznają Go jako tego, który ma moc zmienić ludzkie życie. Apostołowie szli na nabożeństwo uwielbienia i modlitwy. Tam w Dziejach Apostolskich czytamy, że oni szli na modlitwę. I wtedy ten duch nieczysty przez tą dziewczynę chciał im przeszkodzić w tym, aby się nie spotkali z ludźmi, by się nie modlili, by nie wzywali autorytetu Jezusa Chrystusa i by ten autorytet nie zwalczał mocy ciemności. Te moce ciemności broniły się w jakiś sposób. I wtedy autorytet Jezusa Chrystusa zmienił całą sytuację. Ja i ty jesteśmy wezwani do tego, by głosić Jezusa Chrystusa, który zmienił moje i twoje życie. Dziś diabeł znalazł bardzo wykrętne sposoby omamiania ludzi. Dziś on powiada, że przecież ty nie musisz, gdy spotkałeś Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, ty nie musisz przecież zadokumentować tego przez chrzest wiary. Wystarczy, że zostałeś ochrzczony jako dziecko. Ale to niczego nie zmieniło w twoim życiu. To nie zmieniło ciebie, że jesteś chrześcijaninem. Ja w to nie wierzę, bo Biblia mi to mówi. Dzieje apostolskie dają dowody nie tylko w kilku miejscach. W kilkunastu ludzie często przeoczają te ważne miejsca dotyczące chrztu. Apostoł Paweł był przecież obrzezany. To był na tamte czasy chrzest. A gdy się nawrócił, pierwszą rzeczą, którą miał zrobić, to przyjąć chrzest wiary. I został ochrzczony. On był przecież rabinem. On był tym, który wiedział, co należy w życiu religijnym wypełnić. A jednak on się z tym Bożym poleceniem zgodził. To, że będziesz wchodził do garażu, nie sprawi, że będziesz samochodem. Jak to, że chodzisz do kościoła, nie sprawi, że będziesz chrześcijaninem. Nie ma takiego działania. Nic się nie dzieje samo przez się. Człowiek musi podjąć decyzję. Musi zdecydować. Musisz wiedzieć, że jest to Boży nakaz. I oczywiście to są niuanse, które wypaczają treść Ewangelii. Możesz się z tym nie zgodzić. To jest twoje zdanie i twoja decyzja. Ale nie wolno ci zatruwać innych tym. Zatrzymaj to dla siebie. Taki pogląd możesz mieć dla siebie, ale nie możesz tego poglądu mieć dla innych ludzi, którzy szukają odpowiedzi na swoje wątpliwości. To brzmi bardzo zachłannie, wydaje się, z naszej strony, bo to robi wrażenie, że chciałbym jak gdyby powiedzieć, że my tylko wiemy, co jest prawdą. Nie. Nie wiem, co jest prawdą. Bo Jezus powiedział, ja jestem prawda, droga i życie. Ale ta prawda zmieniła styl mojego życia, treść mojego życia. Dlatego mogę tylko jako świadectwo to powiedzieć. że dla mnie chrzest nie był tylko zwykłym rytuałem. Chrzest zmienił coś w moim życiu i to bardzo znacząco zmienił. Moja sytuacja się zmieniła i dlatego mogę powiedzieć, że Ewangelia to nie jest coś, co ja wymyśliłem. To nie jest zwiastowanie, które wymyślili ludzie. Tego nie wymyślili filozofowie. To powiedział Jezus Chrystus. Ja wam powiadam, Jezus powiadał. Ja to chcę respektować. Dlatego ta nauka jest inną od nauki uczonych w piśmie. Ta nauka sprawia, że miłuję Chrystusa, że chcę miłować bliźniego i chcę ogłaszać, że Jezus jest dla mnie autorytetem w dziedzinie, która jest mi niezrozumiała i której nie zauważam moim wzrokiem, ani nie słyszę moimi uszami. Ale ten świat sprzeciwiający się Bogu istnieje i dlatego mogę tylko w imieniu Jezusa Chrystusa dać mu odpór. To zadanie zostało zlecone uczniom Jezusa Chrystusa. To była nauka przekazana uczniom Jezusa Chrystusa. On ich wziął do Kafarnaum i pokazał im. Dał im treść zwiastowania i dał im czyny, w których mieli chodzić. Pokazał im, co imię Jego, autorytet Boga Wszechmogącego, może zmienić w życiu człowieka, w moim i twoim. I dlatego nie muszę się odwoływać do ziemskich autorytetów. Nie muszę szukać sensacji, ale mogę głosić Jezusa Chrystusa z mocą. Nie była to nowa filozofia, ale były to stare prawdy Bożego zakonu, ogłoszone w Starym Testamencie, a w nowy sposób temu pokoleniu, w którym żyję, przekazane. Każde pokolenie, ktoś powiedział, ma prawo do nowej formy przekazania Ewangelii. My mamy prawo do tego, aby Nowy Testament, aby Stary Testament został nam w nowy, inspirujący sposób przekazany, aby ludzie byli zbawiani, aby ludzie byli wyzwalani z mocy ciemności, byli wyzwalani ze swoich nałogów, wyzwalani z grzesznego życia, wyzwalani z opętania, wyzwalani spod mocy ciemności, aby ludzie byli uzdrawiani. I gdy dziś stajemy w tym miejscu, aby wywyższyć Boga, aby wspomnieć Jezusa Chrystusa, który na Golgocie oddał swoje życie, to stajemy tu, aby dać świadectwo, że zwiastowanie Jezusa Chrystusa jest zwiastowaniem do życia wiecznego, jest zwiastowaniem przebaczającym, jest zwiastowaniem niosącym uzdrowienie. Apostoł Paweł powiada, jest wielu między wami słabych i chorych i niemało zasnęło. To jest fakt, bo to niesie życie. Ale równocześnie, gdy tę pamiątkę obchodzimy, wielu z tych, którzy zasnęli, jest chorych, ma prawo być uzdrowionymi dzisiaj, być wyzwolonymi dzisiaj i być obudzonymi do nowego życia dzisiaj. Nie jutro, ale dziś. I dlatego za to Bogu chcemy być wdzięczni. Ja jestem szczęśliwy, że mogłem rozpoznać tę naukę, która bulwersowała uczonych w piśmie, że mogłem rozpoznać ją jako nauczanie dla mnie. I zawsze, gdy słyszę Boże Słowo, najpierw myślę, co ono przyniosło mnie, co ono zmienia we mnie. Nie, co ono zmieni w kimś, ale myślę, co zostanie zmienione przez to zwiastowanie w moim życiu. A Jezus zawsze mówi, ja Tobie mówię. I ja muszę się z tym zgodzić. Jeśli On mi powie, ja Ci mówię, muszę powiedzieć, tak, Panie, Ty masz zawsze rację. Chociaż czasami wydaje mi się, że ja mam rację. Jeśli nie czujesz się dowartościowany i zadowolony ze swego życia, przyjdź do Boga, a On ci przekaże swoją rację, która jest życiem, życiem wiecznym i będziesz zdumionym, jak bardzo zmieniło się twoje życie. Za to dziś chciałbym Bogu podziękować. Powstańmy w modlitwie.